Była to kareta pochodząca z warsztatów Kellera, zaprzężona w parę koni, której dnia poprzedniego, wieść ta rozeszła się już pośród lwów paryskich, Drake nie chciał sprzedać za 18 tysięcy franków. Panie Albercie, ozwał się hrabia, nie proponuję, abyś mnie pan odwiózł, gdyż nie chciałbym pokazać panu mieszkania zaimprowizowanego na prędce. Mam, jeśli idzie o improwizację, opinię ustaloną i wolałbym ją zachować. Proszę więc o dzień zwłoki. Pozwalam sobie zaprosić pana na jutro. Będę pewniejszy, że prawom gościnności nie uchybię. Skoro pan hrabia prosi o dzień jeden, jestem spokojny. Pokaże mi pan nie dom, ale pałac. Na pewno rozkazujesz pan jakiemuś geniuszowi. Dalibóg niech pan rozpowszechni tę wiadomość, rzekł Monte Cristo, wchodząc na aksamitny stopień swojego wspaniałego ekwipażu. Przyda mi się ona wobec dam. Wskoczył do powozu, zatrzasnęły się drzwiczki, a choć konie ruszyły galopem, zauważył, jak w oknie salonu, gdzie pożegnał był panią de Morcerf, drgnęła nieznacznie firanka. Albert zastał matkę w buduarze. Siedziała w głębokim pluszowym fotelu. Pokój tonął w mroku. Czasami tylko jakiś błysk zaigrał to na wypukłościach wazonów imitujących do złudzenia starą porcelanę, to w rogu złoconej ramy. Albert nie mógł dostrzec lic matki. Głowę hrabiny spowijał gazowy szal, podobny mglistej aureoli, ale poznał, że głos matki był zmieniony. Wyczuwał również pośród woni róż, heliotropów i tuberos, które zdobiły jardinierę, ostrą smugę zapachu soli trzeźwiących. Młodzieniec zaniepokoił się słusznie. Na rzeźbionej krawędzi kominka stał flakon wydobyty z szagrynowego futerału. — Zachorowałaś, mamo? — spytał wchodząc. — Czyżbyś poczuła się źle, kiedy mnie nie było? — Nie, ale widzisz, te różne tuberozy i kwiat pomarańczy pachną zbyt silnie w czasie pierwszych upałów, do których nie przywykliśmy jeszcze. A w takim razie, mamo, tu Albert sięgnął do dzwonka, trzeba je wynieść do przedpokoju, przecież ty jesteś naprawdę niedysponowana. Wchodząc do salonu, byłaś bardzo blada. Mówisz, że byłam blada? Bladością, z którą jest ci prześlicznie, moja mamo. Niemniej zlękliśmy się z ojcem bardzo. Ojciec napomknął ci o tym? Spytała żywo Mercedes. Nie, przecież sam o tym mamie powiedział. Nie pamiętasz? Nie. Na dzwonek Alberta zjawił się lokaj. Wynieś te kwiaty do przedpokoju albo gotowalni. Panią hrabinę rozbolała od nich głowa. Lokaj spełnił rozkaz. Kiedy lokaj uprzątnął kwiaty, matka i syn milczeli. Co to właściwie za nazwisko Monte Cristo? Ozwała się hrabina, kiedy sługa zabrał ostatni wazon. Nazwisko rodowe pochodzące od włości, czy może zwykły przydomek? Chyba przydomek i basta. Hrabia nabył jedną z wysepek archipelagu toskańskiego, a z tego, co dziś mówił, wynika, że ufundował komandorię. Wiesz, że to możliwe. Można kupić we Florencji komandorię świętego Szczepana, w Parmie świętego Jerzego można też tym sposobem zostać kawalerem maltańskim. A zresztą nie ma on żadnych pretensji do szlachectwa. Sam się nazywa hrabią z przypadku, choć w Rzymie panuje opinia, że jest hrabią autentycznym, a ponadto bardzo wielkim panem. Maniery ma znakomite, jeśli zdążyłam zauważyć podczas tej krótkiej chwili, którą u nas zabawił. O, bez zarzutu, mamo. Nie widziałem wśród najwyższej i najdumniejszej arystokracji europejskiej, mam na myśli szlachtę angielską, hiszpańską i niemiecką, kogoś równie dystyngowanego. Monte Cristo góruje nad nami. Hrabina zamyśliła się, a po krótkim wahaniu rzekła. Widziałeś, Albercie? Pytam jako matka, zrozumiesz mnie więc, mój drogi. Widziałeś pana de Monte Cristo u niego w mieszkaniu? Jesteś bystry, obyty, masz więcej doświadczenia niż twoi rówieśnicy. Czy sądzisz więc, że hrabia jest rzeczywiście tym, na kogo wygląda?
A na kogo wygląda?
Coś sam powiedziałeś przed chwilą, że na bardzo wielkiego pana. Mówiłem ci, mamo, że za takiego uchodzi. Ale jakie ty masz o tym zdanie, Albercie? Wyznam, że nie powziąłem jeszcze o nim zdecydowanej opinii. Chyba to Maltańczyk. Nie pytam o jego pochodzenie, pytam, co to za człowiek. A, to inna rzecz. Widziałem w nim mnóstwo cech osobliwych, to też jeśli mam powiedzieć mamie, co myślę o hrabi, naprawdę wyznam, że poczytywałbym go chętnie za jednego z bohaterów Byrona, których nieszczęście naznaczyło swoim piętnem fatalnym, to jakiś Manfred, Lara czy Werner. Jeden z ostatnich potomków starego rodu, co wyzuci z ojcowizny, zdobywają fortunę dzięki sile i geniuszowi awanturniczemu, który wynosi ich ponad prawa społeczne.
Jak to? No tak. Monte Cristo jest bezludną wysepką na Morzu Śródziemnym. Nie ma tam załogi wojskowej, co pozwala gnieździć się przemytnikom i piratom wszelkiej narodowości i ze wszystkich krajów. Kto wie, czy ci ludzie godni, a przemyślni nie płacą swojemu władcy za prawo azylu.
To możliwe.
Ale mniejsza z tym. Przemytnik czy nie, przyznasz, droga mamo, boś go widziała, że pan hrabia de Monte Cristo jest człowiekiem nieprzeciętnych zalet i że zrobi furorę w salonach paryskich. No przecież dziś rano u mnie, postawiwszy pierwsze kroki w świecie, oszołomił wszystkich, nawet takiego Chateau Renauda.
A w jakim wieku może być hrabia?
Spytała Mercedes, wyraźnie przywiązując dużą wagę do tej kwestii.
Ma ze 36 lat.
Taki młody? To niemożliwe, ozwała się Mercedes, odpowiadając jednocześnie i Albertowi, i swoim własnym myślom. Ależ tak, mówił mi parę razy bez żadnej intencji. Miałem wtedy 5 lat, wtedy 10, a kiedy indziej 12. Ciekaw tych szczegółów, słuchałem bacznie, porównywałem daty i nigdy nie złapałem go na kłamstwie. Na pewno ten oryginał ma ze 35 lat, choć w ogóle trudno określić jego wiek. Następnie przypomnij sobie, moja mamo, z jaką bystrością spoglądają jego oczy. Hrabia nie ma ani jednego siwego włosa, a na czole jego, choć bladym, nie dostrzeżesz ani jednej zmarszczki. To organizm nie tylko silny, ale jeszcze młody. Hrabina spuściła głowę, jakby pod nawałem gorzkich myśli.
I ten człowiek powziął do ciebie przyjaźń?
Zagadnęła, drżąc nerwowo.
Chyba tak. A tyś go też polubił?
Podoba mi się, mamo, aczkolwiek Franz chciałby we mnie wmówić, że hrabia powrócił z tamtego świata. Hrabina wzdrygnęła się z przerażeniem.
Albercie, rzekła, a głos wiązł jej w gardle. Zawsze przestrzegałam cię przed nowymi znajomościami. Jesteś już mężczyzną, mógłbyś udzielać rad swojej matce, a jednak powtórzę, bądź ostrożny.
Żeby skorzystać z twojej rady, droga mamo, musiałbym najpierw wiedzieć, czego mam się strzec. Hrabia nie grywa nigdy, pije tylko wodę przyzłoconą kilkoma kroplami wina hiszpańskiego. Jest tak bogaty, że gdyby chciał pożyczyć ode mnie pieniędzy, to chyba tylko na kpiny. Czegoż więc mam według ciebie lękać się ze strony hrabiego?
Masz rację. Niedorzeczne są moje obawy, tym bardziej, że ten człowiek ocalił ci życie. Ale jak go przyjął ojciec? Musimy być wobec hrabiego jak najuprzejmiejsi. To ważne. Ojciec bywa zapracowany, martwi się o swoje interesy, mógł więc niechcący.
Ojciec był bez zarzutu, przerwał Albert.
A nawet wydało mi się, że mile połychtały go komplementy. Trudno zręczniejsze i trafniejsze, które hrabia przemycił raz i drugi tak zgrabnie, jakby znał papę od lat 30.
Każda z tych pochlebnych strzałek sprawiła tatusiowi wyraźną przyjemność, roześmiał się Albert. Jakoż rozstali się jak najlepsi przyjaciele. Ojciec chciał nawet zabrać hrabiego do izby, aby popisać się przed nim swoją dzisiejszą racją.
Hrabina nic nie odrzekła. Zadumała się tak głęboko, że oczy jej zamknęły się zwolna.
Młodzieniec stał przed nią i wpatrywał się w jej twarz z ową synowską miłością, która tkliwszy jest zawsze i serdeczniejszą, jeśli matka zachowa młodość i urodę. Widząc, że przymknęła oczy, jął wsłuchiwać się w jej oddech, a że pogrążyła się w słodkim odrętwieniu, wyszedł po chwili na palcach, zamykając ostrożnie drzwi.
To diabeł wcielony, mruknął, potrząsając głową.
Przepowiedziałem mu jeszcze tam, że zrobi w świecie furorę. Sprawdziłem to właśnie na termometrze niezawodnym.
Matka go zauważyła, więc musi być godzien uwagi. Poszedł do stajni. Irytował się w duchu, że hrabia Monte Cristo, nie pomyślawszy nawet o tym, kupił konie, które w oczach znawców zaćmią jego gniadosze.
Stanowczo, rzekł, ludzie nie są równi. Poproszę ojca, żeby przed Wysoką Izbą rozwinął to stwierdzenie.